Długo zastanawiałem się, jak zatytułować dzisiejsze kazanie. Wczoraj coś nieco zapowiadałem, czego będzie też dotyczyło. Ale teraz, w związku też z tym, co odebraliśmy w modlitwie przed nabożeństwem i w związku z tym, jak nas już do tej pory Duch Boży prowadzi, jestem przekonany, że najlepszym tytułem dla tego kazania będzie im większy ból, im większy ból. Przed chwilą śpiewaliśmy tą pieśń. Im większy ból, tym bliżej Bóg. Jestem przekonany, że to moje odczucie, iż dzisiaj Bóg jest szczególnie blisko nas, że autentycznie przechadza się tutaj między nami, chce wysłuchiwać naszych próśb, chce wysłuchiwać naszych skarg, chce koić ból naszych serc, chce naszych ran osobiście dotykać. To przekonanie wynika właśnie z tego, że jest wśród nas wiele naprawdę zbolałych serc. To nie tylko te problemy, które ja dźwigam w związku z zarządzaniem tym domem, tą organizacją, w związku z pastorowaniem, ale też obolałe serca wielu z was, którzy bezradnością patrzycie, jak inni giną, jak kurczowo trzymają się szat śmierci, zamiast uchwycić się szat tego, który jest życiem, jak upadają, umierają, a my nic zrobić nie możemy. Dzisiaj Ilonka miała sen, w którym próbowała grzeszników, zresztą bardzo pięknie pokazanych, zawrócić z tej drogi rozumowo. Szukała mądrych argumentów, medycznych wyjaśnień, medycznych ostrzeżeń i to nic nie zmieniało. Ja miałem sen, kiedy miałem do wykonania zadanie powierzone mi przez kogoś z góry, przez kogoś bardzo ważnego. Ale tam, gdzie byłem, nikt mi nie chciał pomóc. Wszyscy ignorowali to. I to kto mnie tu przysłał i kto co winien zrobić i że są od tego, by mi pomóc. Byłem bezradny wobec takiej obojętności. Ja wiem, że od dawna nie jestem sam w tych zmaganiach. Ale chcę też przekazać tym, którzy może niedawno zaczęli odczuwać taki ból w sercu i nosić takie ciężary bezradności, bezsilności. Też nie jesteście sami. I tą pieśń też śpiewaliśmy przed chwilą. Byłem sam, zupełnie sam, ale Chrystus przyszedł do mojego życia. Jemu możemy powierzyć nasze ciężary. Im większy ból, tym bliżej Bóg. Choć sytuacja wokół może się wydawać zupełnie, a to zupełnie beznadziejna, kiedy wszystko wokół dosłownie się wali na naszych oczach i myślimy, już nie ma ratunku. To Bóg posyła słowo. I jak zauważyliśmy przecież, szczególnie może w ostatnim tygodniu, takim trudnym też dla naszej społeczności, jak wiele wspaniałych słów przyszło. Nie dlatego, że przebieramy sobie w słowach, wybieramy te, które ucho łechcą, te, które serduszka nam pokrzepiają. Ale Bóg uparcie przysyła dobre słowo w złej sytuacji. Tak jak nieraz też w Izraelu było, że w pozornie dobrej sytuacji uparcie przysyłał złe słowo i w jednej i w drugiej sytuacji łatwo zrezygnować, łatwo zignorować to słowo. Przecież oczy widzą co innego, przecież serce podpowiada zupełnie co innego. Więc jak się to ma do słowa, które słyszymy? Mówimy o czasach, kiedy czytamy i mówimy o czasach, kiedy będą mówić pokój, pokój, bezpieczeństwo, a niespodziewanie przyjdzie na nich zagłada. I też były czasy, kiedy był jęk, płacz, ból, czarna noc i rozbłysło światło. Światło, które pokonało ciemność. Kiedy jest tak strasznie ciemno, można pomyśleć, że już nigdy nie będzie świtu? Przecież wiemy, że świt nadejdzie. Wszak w ciemną noc jaśnieją gwiazdy. Najciemniejszą noc pojawia się światełko świadectwa, wspomnienia rzeczy, które Bóg dla nas kiedyś uczynił. Nadzieja oparta nie na naszym chcieństwie, ale na tym, co Bóg, jaki jest Bóg. A On całe szczęście się nie zmienił. On się nie rozmyślił. On ciągle jest taki, jaki był. On jest, był, będzie. I ciągle taki sam. W Ewangelii Łukasza, w 18 rozdziale, od pierwszego wersetu czytamy tak. Opowiedział im też przypowieść o tym, że trzeba się zawsze modlić i nie ulegać zniechęceniu. Powiedział tak. Mieszkał w jednym mieście pewien sędzia. Nie bał się on Boga i nie liczył się z człowiekiem. Mieszkała tam też pewna wdowa. Ta nachodziła go i prosiła, obroń mnie przed moim przeciwnikiem. I przez dłuższy czas nie chciał. W końcu jednak pomyślał sobie, chociaż nie boję się Boga i nie liczę się z człowiekiem, obronię tę wdowę, bo mi się naprzykrza. Niech nie przychodzi bez końca i niech nie zawraca mi głowy. I Pan podsumował. Zauważcie, jak zachował się ten niesprawiedliwy sędzia. A czy Bóg nie weźmie w obronę swoich wybranych, którzy wołają do Niego dniem i nocą? Czy będzie zwlekał w ich sprawie? Mówię wam, szybko weźmie ich w obronę. Tylko czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? Nie zniechęcajcie się, nie ulegajcie zniechęceniu. Nie przestawajcie się modlić. To wcale nie takie proste. Aha, to w takim razie będę się modlił dalej. Bo choćby z listu Jakuba wiemy, jak bezużyteczna, jak bezsensowna, niczego nie dająca i nic nie zmieniająca jest modlitwa bez wiary. Potrzebujemy podtrzymywać naszą wiarę wbrew temu, co widzimy, wbrew temu, co słychać, wbrew temu, jak w naszych sprawach postępują czy zachowują się urzędnicy, ci sędziowie z tej przypowieści, którzy ani Boga się nie boją, ani z człowiekiem się nie liczą. To, że Bóg nas weźmie w obronę, nie ulega żadnej wątpliwości. To nie jest kwestia, być może weźmie. O ile bardziej się postaramy, to weźmie. To jest pewnik. Tylko nie dajcie się zniechęcić. Mówię to też do siebie. bo też jestem atakowany i zachęcany, że już dać sobie spokój, że już wystarczy, że więcej nie trzeba. Wiara bierze się ze słuchania Słowa Chrystusowego, ze słuchania Słowa naszego Boga. Wczorajszemu wieczorowi towarzyszył psalm 124. No to przypomnijmy go sobie znowu, bo też dzisiaj się okazało, że mieliśmy go w sercu obydwoje z Ilonką, że jakby zabrałem jej to, co miała na końcu języka. Dobrze, kiedy bardzo dobrze, kiedy się przekonujemy, że jesteśmy jednego ducha. Tak się też ucieszyłem, kiedy słyszałem pieśni, jakie brzmiały na początku nabożeństwa. One były dokładnie według tego, co dzisiaj mam w sercu. I więcej, dokładnie według tego, co pragnąłem, potrzebowałem usłyszeć. Gdyby Pan nie był po naszej stronie, niech to przyzna Izrael. Gdyby Pan nie był po naszej stronie, to gdy ludzie zwrócili się przeciw nam, wówczas żywcem by nas pożarli. Tak bardzo byli na nas zagniewani. Wówczas zalałyby nas wody. Potok przewaliłby się nad nami. Wówczas zalałyby nas całych wody rozszalałe. Błogosławiony niech będzie Pan, że nie wydał nas na pastwę ich kłom. Nasza dusza niczym ptak wymknęła się z sidła ptasznika. Sidło rozerwane, a my na wolności. Nasza pomoc w imieniu Pana. On jest stwórcą nieba i ziemi. Obraz z sidłem, siecią ptasznika i małym ptaszkiem, który wpadł w te sidła. Choćby nie wiem, jak trzepotał tymi skrzydełkami. Choćby nie wiem, jak piszczał. Choćby nie wiem, jak płakał. Choćby nie wiem, co wyprawiał. Czy sidło to sidło? Możecie sobie tą scenę wyobrazić, że to niczego nie zmieni. W takiej sytuacji jest dusza niejednego z nas. W takiej sytuacji jest serce niejednego z nas. W takiej sytuacji jest życie niejednego z nas. Byśmy nie wiem, jak głośno krzyczeli, jak się szamotali, jak się wyrywali. Ale jest nadzieja. Nasza pomoc w imieniu Pana. On jest stwórcą nieba i ziemi. On to wszystko stworzył, on to wszystko uczynił. Na Jego pomoc my, Jego lud, Jego dzieci zawsze możemy liczyć. Jego pomocy zawsze możemy być pewni. Kiedy budujemy nasze serca w oparciu o właśnie taką nadzieję, kim to my nie jesteśmy, jako Boży lud, jako Boże dzieci, jakie są nasze przywileje, jakie są nasze prawa. Przypominamy sobie fakt, że jesteśmy źrenicą Jego oka. Owszem, rośnie serce, jaśnieje wzrok, coraz radośniejsze stają się nasze oblicza. Ale też pojawia się pewne niebezpieczeństwo. Niebezpieczeństwo wyliczania sobie zasług, osiągnięć, czynów dokonanych dla Boga, na chwałę Boga. Mówiłem też wczoraj o tym, że w modlitwie zacząłem wołać: Panie, przecież przez te 20 kilka lat służby wśród bezdomnych tyle dla Ciebie zrobiłem. Tyle dla Ciebie zniosłem. Tyle dla Ciebie się nadźwigałem. Tyle nocy nie przespałem, przepłakałem. Tyle razy byłem gdzieś na granicy wytrzymałości. Tak jakbym zaczął Bogu przypominać, co to dla Niego zrobiłem. W pewnym momencie usłyszałem Jego głos. A czy Ty pamiętasz, co ja dla Ciebie zrobiłem? Zamilkłem. Zamilkłem. Tak naprawdę nie chodzi o wymądrzanie się w tej sytuacji. Tak, pamiętam, Boże. I przytaczanie praw teologicznych. Bo te wszystkie znamy. Wszyscy znamy te prawdy, tylko że chodzi o to, co jest w moim swoim sercu. Ewangelia Łukasza. XVIII rozdział. Ciąg dalszy. Od 9 wersetu. Zwrócił się również do tych, którzy byli pewni własnej sprawiedliwości, a innymi gardzili z taką przypowieścią. Dwóch ludzi weszło do świątyni, aby się modlić. Jeden faryzeusz, a drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak sobie w modlitwie pochlebiał. Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak pozostali ludzie. Zdziercy, oszuści, cudzołożnicy, czy choćby jak ten oto celnik. Poszczę 2 razy w tygodniu, oddaję 10 część wszystkich moich dochodów. Celnik zaś stanął daleko i nie śmiał nawet oczu podnieść ku niebu, lecz bił się w pierś i mówił: Boże, okaż miłosierdzie mnie, największemu z grzeszników. Mówię wam, ten właśnie poszedł do domu usprawiedliwiony, a nie tamten. Bo każdy, kto się wywyższa, będzie poniżony. A kto się poniża, będzie wywyższony. Tak. Zostałem skarcony. Dziękuję Bogu za to skarcenie, bo przypowieść znałem na pamięć od wielu, wielu, wielu lat i przez wiele, wiele lat, zresztą tak jak i z pewnością niektórzy spośród nas. Dziękowałem Bogu, że mnie to nie dotyczy. Że mnie to nie dotyczy. Ha! Dobrze mu tak. Dostał po uszach. Całe szczęście, że mnie to nie dotyczy. Zupełnie jak w tej opowieści, którą wam tu nieraz przytaczałem, jak pastor usłyszał gdzieś w mieście całkiem przypadkiem swojego zborownika, jak w jakiejś tam kłótni z kimś klął, wyzywał, używał słów wulgarnych, aż zatkał uszy, zacząc ze zdumieniem. I to jest? To ode mnie ze zboru? To jest wierzący? Muszę coś z tym zrobić. Postanowił wygłosić kazanie na ten temat w zborze. I rzeczywiście zagrzmiało z zakazalnicy, zahuczało na temat grzechów języka, na temat tego plugastwa, na temat tego, co wypływa z naszych serc. Po nabożeństwie podszedł jeden z braci do pastora i mówi: pastorze, ja wiem, że to mnie dotyczyło. Nie musiałeś aż kazania mówić na ten temat. Starczyło, abyś mi powiedział, że żebym to zmienił i przyjąłbym to bez żadnych ten. Przepraszam, że tak postępowałem. Dziękuję za to karcenie. Przyszedł inny brat i mówi: dziękujemy za to słowo. Też nas to boli nieraz, a nie wiemy, co z tym zrobić. A wreszcie przychodzi ten, który był przyczyną całego kazania, całej tej sytuacji. Poklepał pastora po plecach, mówi: ale im pastor dołożył. Mówi: wesołe, a jakże smutne. Mówi: wesołe, a jakże smutne. Ewangelia Łukasza, rozdział 17, od 7 wersetu. Kto z was, mając sługę zajętego przy orce, do wypasie, powie mu, czy gdy ten wróci z pola: wejdź i zaraz siadaj do stołu. Czy raczej nie rozkaże: przygotuj coś na kolację, przepasz się fartuchem i usługuj mi, aż się najem i napiję. A potem ty możesz zjeść i wypić. Czy jest wdzięczny słudze za spełnienie poleceń? Tak i wy, gdy wykonacie wszystko, co wam polecono, mówcie: jesteśmy marnymi sługami. Wykonaliśmy to, co było naszą powinnością. Tak to brzmi w ewangelicznym przekładzie Ewangelicznego Instytutu Biblijnego w naszej starej Brytyjce. Pamiętamy to chyba lepiej, bo tak jakoś tam weszło nam to w krew, w pamięć. Tak i wy, gdy uczynicie wszystko, co wam polecono, mówcie: sługami nieużytecznymi jesteśmy, bo co winniśmy byli uczynić, uczyniliśmy. Ile razy wydaje nam się, postępujemy i zachowujemy się tak, jakbyśmy to Bogu łaskę zrobili, że zdecydowaliśmy się być Jego sługami, że ogłosiliśmy Go naszym Panem i Zbawicielem. Dosłownie jakbyśmy Mu łaskę zrobili, bo przecież takie mamy zasługi, a On winien, teraz On winien nam już usłużyć. Natychmiast wziąć, posadzić przy stole i sam zacząć usługiwać. Wręcz domagamy się tego. Po takich wynikach, po takich rezultatach, po takich osiągnięciach. Przecież byłoby to niesprawiedliwe. Tylko mówisz to z pozycji sługi do pozycji Pana i mówisz: Panie, jesteś niesprawiedliwy. Co by było ze mną, gdyby On mnie nie powołał do tej służby? W jakim stanie byłem, kiedy On mnie zawołał do siebie i dał mi zadanie do wykonania? Przecież ja umierałem, zdychałem pod płotem dosłownie. Takiego mnie znalazł, nad takim się pochylił i takiego zaprosił do pracy na swojej niwie. Dał mi zadanie do wykonania. Życie wreszcie nabrało sensu, wartości, jakości. Kim bym dzisiaj był, gdyby On wtedy nie pochylił się nade mną? To ja Mu zrobiłem łaskę, że zechciałem powstać spod płotu i pójść za Nim? Jak łatwo zapomnieć to, co On dla mnie uczynił? a pamiętać, akcentować. Wręcz wypominać Bogu to, co ja dla Niego uczyniłem. Jesteśmy marnymi sługami. Wykonaliśmy to, co było naszą powinnością. Zrobiłem to, co należało zrobić. Czy to jakaś szczególna zasługa z mojej strony? Przecież gdybym tego nie zrobił, to już by mi dawno nie było. Gdybym mu nie powiedział tak, Panie, i nie wykonywał tego, czego mój Pan ode mnie oczekuje, to co by się ze mną stało? Jakie są moje zasługi, że pozwoliłem mu uratować sobie życie? No dobrze. Jak chcesz mnie ratować, to niech mnie, to już mnie ratuj. Tylko pamiętaj o moich trudach, wysiłkach, zmaganiach, łzach, pocie. Pamiętaj, żebyś przypadkiem nie zapomniał. A czy ty pamiętasz? Czy ja pamiętam, co on dla mnie uczynił? Dobrze przypominać sobie wszystkie dobre rzeczy, jakie Bóg dla mnie uczynił. Dobrze budować, na nowo odbudowywać wdzięczność w naszych sercach. Opowiadałem wam o tej staruszce, którą poproszono o świadectwo, no i to opowiem o tym. Nie, babciu, o tym już opowiadałaś. Nic nie rozumiecie. Za każdym razem, kiedy opowiadam nawet to samo świadectwo, Bóg odbiera sobie chwałę, a moje serce na nowo ożywa wdzięcznością dla Niego. To jest cel świadectwa. Nie zaspokojenie czyjejś ciekawości. Nie wyrwanie kogoś z nudy. O, wreszcie coś interesującego słyszę. Oddanie Bogu chwały i odbudowanie wdzięczności w naszych sercach. Wszak w ciemną noc jaśnieją gwiazdy. Tak. Te gwiazdy, choć też tak odległe, ale jednak widoczne i przypominają nam o kimś, o czymś. Te świadectwa, które ożywają w naszych sercach, które stają się coraz bardziej widoczne, im większa ciemność zapada, to takie gwiazdy, które pozwalają wierzyć, że przecież nadejdzie świt. Im większy ból, tym bliżej Bóg. Im większa ciemność, tym większe pragnienie światła. A to On przecież. On jest światłością. Sięgnijmy choćby na sam początek Ewangelii Jana. Na początku było Słowo. Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko dzięki Niemu się stało. I z tego, co istnieje, nic się nie stało bez Niego. W Nim było życie, a życie było światłem ludzi. Światło zaś świeci w ciemności. I ciemność go nie ogarnęła. Pojawił się człowiek posłany przez Boga, miał na imię Jan. Przyszedł jako świadek, by zaświadczyć o świetle, by dzięki niemu wszyscy uwierzyli. Nie on był światłem, miał jedynie o nim zaświadczyć. Bo na świat bowiem nadciągało prawdziwe światło, które oświeca każdego człowieka. Nadciąga prawdziwe światło. Może jesteś jeszcze dzisiaj w ciemności. Może wydaje ci się, że jakaś czarna otchłań niedługo nas pochłonie. Ale pojawiły się gwiazdy, pojawiły się światełka nadziei. Przypominamy sobie świadectwa tego, co uczynił dla nas Bóg. I przecież w naszym kościele każdej niedzieli w czasie Wieczerzy Pańskiej przypominamy sobie, co Jezus Chrystus uczynił dla nas na krzyżu, na Golgocie. Czy wobec tego, co On dla nas uczynił, może być coś, co jest dzisiaj dla ciebie ważniejsze, istotniejsze, wartościowsze od tego, co On uczynił na Golgocie? Co by było z tobą, ze mną, gdyby nie złożył ofiary z samego siebie? Gdyby nie porzucił tronu chwały w niebie i nie stał się człowiekiem takim jak ty i ja? Nie przeszedł tej trudnej, ciężkiej drogi, nie przecierpiał. On, wszechmocny, wszechpotężny Bóg, stwórca tego świata, wziął na siebie nasze grzechy, nasze upadki, naszą głupotę, naszą bezczelność, naszą bezbożność, naszą pychę. Ubrał na siebie tą śmierdzącą od grzechów, lepiącą się od wszelkiego rodzaju brudu szatę. I jako ja poszedł na krzyż. To dobrze, że co niedzielę mamy tutaj wieczerzę. Może inaczej niż w innych zborach, ale też mieliśmy pod uwagę to, że niektórzy pojawiają się może tylko raz, niektórzy przyjdą dwa, trzy razy i potem już nie tylko dlatego, że zrezygnowali, a gdzieś losy poniosły ich gdzie indziej, bo takie też jest życie bezdomnych. Kilku może znalazło na dłużej tu schronienie i wystarczyłoby raz na miesiąc przypominać sobie dzieło krzyża. Ale i tak wielu przychodzi zaledwie raz na miesiąc. A więc dobrze jest, by za każdym razem, kiedy przyjdą w niedzielę, byli na nowo zapraszani do stołu Pańskiego, by na nowo mogli usłyszeć o tym, co wydarzyło się na krzyżu na Golgocie i o tym, że Jezus tam oddał również za Niego swoje życie i że zmartwychwstał, żyje i że nieustannie wstawia się za nami. Psalm 124, który nam towarzyszył wczoraj i dzisiaj już był tutaj z taką nadzieją czytany i słuchany. Nasza pomoc w imieniu Pana. Rodzi w naszych sercach nowe pragnienia. Skoro pomoc w imieniu Pana, to już zaczynamy się rozglądać, skąd nadciąga, skąd przychodzi ta pomoc. Warto sięgnąć, proszę bardzo, warto sięgnąć do kolejnego psalmu, 125. Ci, którzy ufają Panu, są jak góra Syjon, nieporuszona wiecznie na swym miejscu. Spójrzcie na Jerozolimę. Otaczają ją góry. Podobnie Pan otacza swój lud. Teraz i na wieki. Tak, nie utrzyma się władza bezbożnych. Nad ziemią przydzieloną sprawiedliwym, po to, by nie byli zależni od tych, którym bliskie jest bezprawie. Okazuj, Panie, dobro ludziom dobrym i tym, których serce jest prawe. Bo z tymi, którzy wolą kręte drogi, Pan postąpi podobnie jak z czyniącymi nieprawość. Pokój Izraelowi. Nasze pragnienia uniezależnienia się, nasze pragnienia niemalże takie same jak ludu w Egipcie. Dość już mamy tych krzyków poganiaczy, tych batów, tych strachów, tych nakazów, zakazów i różnego rodzaju głupot z Egiptu rodem. Bóg kiedyś się na to napatrzył i powiedział, dość tego. Już więcej tego nie chcę oglądać. Zostaliśmy zachęceni nie tak dawno do bogobojnego, pobożnego życia, w którym też w tym pewnym momencie Bóg zachęcił i abyśmy z pracy własnych rąk się utrzymywali i od nikogo nie byli zależni. To pragnienie niezależności nie wynika z jakiejś naszej pychy, bo nie lubimy mieć nikogo nad sobą. Tak często bywa i często źródłem wielu działań jest właśnie takie. Nie. Pokora, a pycha, która wiadomo, że wcześniej czy później zaprowadzi do upadku. Tak, nie utrzyma się władza bezbożnych nad ziemią przydzieloną sprawiedliwym. Po to, by nie byli zależni od tych, którym bliskie jest bezprawie. Bóg chce, byśmy z tymi, którzy tak krajem nieba, krajem piekła, tu słodkie uśmiechy, a tu własne pokrętne interesy, tu własna kariera, a tam czułe pochylenie się nad biednym, bezdomnym. Po to, by nie byli zależni od tych, którym bliskie bezprawie. Pokażuj, Panie, dobro ludziom dobrym i tym, których serce jest prawe, bo z tymi, którzy wolą kręte drogi, Pan postąpi jak z czyniącymi nieprawość. Pokój Izraelowi. Jeszcze jedna pieśń przepięknie tu dzisiaj zabrzmiała. Nie dlatego, że wasze głosiki są niczym słowika, ale wasze muzykowanie to szczyt wirtuozerii. Pięknie zabrzmiało, bo dokładnie to było w moim sercu i myślę, że nie tylko w moim. Puste ręce przynoszę przed Twój w niebie tron. Manną z nieba nakarm duszę mą. Tym się mogę pochwalić. Pustymi rękami. Marnym, nieużytecznym sługą jestem. Jeżeli pragnę dalej żyć, proszę Boga, by nakarmił mnie tą manną z nieba. Wiem, czym była manna na pustyni? Wokół skały, wokół piasek, lejący się z nieba żar i żadnej nadziei na jakiś plon, jakieś pożywienie, jakąś przychylność, jakieś schronienie. I tam spada z nieba manna, chleb życia. I to w jakiej ilości? Prawie 3 miliony ludzi wszyscy mają pod dostatkiem przez tyle lat. My nie prosimy Boga o mało. My Go prosimy o życie. Tylko czy Syn Człowieczy zastanie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? Kto we mnie wierzy, żył będzie. Nie umrze na wieki. Marta tłumaczyła Jezusowi, tak, wiem, oczywiście, przyjdzie zmartwychwstanie. Mój brat też wtedy zmartwychwstanie. Jezus mówi, Marto, ty nic nie rozumiesz. Kto we mnie wierzy, żył będzie na wieki. Chcesz zobaczyć, jak to wygląda? Chodź. Odsuń kamień. Ale Panie, przecież już będzie śmierdział. Pytałem się, chcesz zobaczyć? No chcę. No to odsuń kamień. Łazarzu, ja ci mówię, wyjdź. Słowo do domu Łazarza. Domu, w którym wskrzeszony przez Jezusa Łazarz zasiadał u szczytu stołu jako gospodarz. Domu, w którym Jezus bardzo lubił przebywać razem ze swoimi uczniami. Marta usługiwała, krzątając się w stołach. Maria siadała u stóp Jezusa i słuchała. Spijała z jego warg każde słowo. Dom Łazarza. Ten dom. Nasz dom. Dzisiaj Jezus jest tu pośród nas. Może przed smutny. Może przed utrudzony. Widzi, co się dzieje. Widzi, jak dokąd zmierza ten świat. Im większy ból, tym bliżej Bóg. A moim szczęściem być blisko Boga. I tego szczęścia dziś doświadczamy. Choćby w środku ciemnej nocy, choćby na dnie ciemnej doliny, choćby w środku najstraszniejszej burzy. Im większy ból, tym bliżej się. Amen.